ludzi ciekawych wszystkiego.
Był 10 czerwca 1926 roku. Na barcelońskiej ulicy tramwaj potrącił starszego mężczyznę i pojechał dalej. Nikt nie zorientował się, kim jest skromnie ubrany starzec bez dokumentów. Przewieziony do hospicjum dla ubogich konał jak żebrak przez 3 dni. Za to jego pogrzeb stał się w Barcelonie wielkim wydarzeniem. Zgodnie ze swoją wolą Antonio Gaudí spoczął w krypcie świątyni Sagrada Familia, której poświęcił większość swojego życia. Wydaje się, że obiekty architektoniczne nie mogą powstać bez precyzyjnych wyliczeń matematycznych, bez szczegółowych planów i makiet. Tymczasem Gaudí budował tak, jakby za nic miał geometrię. Jakby w ogóle nie interesowały go prawa grawitacji. Tylko szaleniec, mówili niektórzy, mógł projektować budynki, w których nie było ani jednego prostego kąta. Nikomu do tej pory nie udało się skopiować jego stylu i nikomu do tej pory nie udało się ukończyć trwającej od 134 lat, od kwietnia 1882 roku, budowy kościoła Sagrada Familia. A może właśnie tak miało być, żeby nie kończyć? Może takie było założenie niezwykłego architekta, tragicznie zmarłego 90 lat temu. Zapowiadałam obecność pani doktor Anny Wierzbickiej, inżyniera architekta. Niestety pani doktor do nas nie dotrze z powodu choroby. Za to pani profesor Marta Leśniakowska, historyk sztuki i architektury w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, jest z nami i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję bardzo.
W takim trybie gwałtownym. Jest z nami pani profesor Dorota Folga-Januszewska, profesor Akademii Sztuk Pięknych, historyk sztuki, muzeolog, prezydent PKN IKOM. Witam panią.
Dzień dobry.
I pan profesor Andrzej Chałdzyński, architekt i urbanista. Czekamy na połączenie z Paryżem.
Mamy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana serdecznie. Jest pan z nami. Telefon do nas 22 645 22 22. Krzysztof Jakubowski będzie odbierał od państwa telefony za pół godziny. Adres klcw@polskieradio.pl jest już czynna skrzynka. Program realizuje Marek Dalba. Antonio Gaudí, jak przeczytałam, nie był dobrym uczniem ani wybitnym studentem. Podczas egzaminu końcowego na Wydziale Architektury w Barcelonie w 1878 roku przyznano Gaudiemu dyplom architekta głosami większości, a nie jednomyślnie. Wtedy jego nauczyciel oświadczył: panowie, stoimy tutaj dzisiaj przed obliczem geniusza lub szaleńca. Kim naprawdę był Antonio Gaudí, który twierdził, że dwoma liniami i sznurem tworzy się architekturę?
No tak, to jest pytanie chyba fundamentalne, kim był naprawdę Gaudí.
Pani profesor Marta Leśniakowska.
Którego dochodzenie do historii sztuki i do historii architektury trwało dość długo, ponieważ jego wyjątkowe dzieła przez bardzo długi czas nie znajdowały właściwego odbiorcy i właściwej interpretacji. Z Gaudí mamy generalnie problem. Wprawdzie z dzisiejszej perspektywy XXI wieku, kiedy mamy za sobą i badania nad całą historią architektury XX wieku i wiemy, w jakim momencie pojawia się Gaudí i co sobą reprezentuje. Mamy za sobą doświadczenie postmodernizmu, który bardzo, bardzo energicznie i twórczo wykorzystywał koncepcję Gaudiego, a w każdym razie jego estetykę przepracowywał na różne sposoby. Mamy za sobą nurt architektury organicznej, która również czerpała z myśli i estetyki Gaudiego, ale jeśli mu się tak dobrze przyjrzymy z naszego dzisiejszego punktu widzenia, to mamy rzeczywiście z nim problem. Jeśli przyjrzymy się jego recepcji, to wystarczy sięgnąć po 2-3 fundamentalne teksty z dziedziny historii architektury, które doskonale nam uświadamiają, jak trudna była to droga. Kiedy na przykład Pefsner, który w ogóle go nie zauważył.
Go
w ogóle go w pierwszym wydaniu, w książce fundamentalnej dla poznania historii architektury dwudziestowiecznej, którą pisał w na początku lat 1943 roku ta książka wyszła, pierwsze wydanie, w ogóle go nie uwzględnił. I dopiero po 20 latach, kiedy Gaudí już został na tyle dostrzeżony, no, Pewster posypał głowę popiołem i zaczął używać wobec niego takich, no, z gorliwością neofity, takich egzaltowanych określeń typu fantastyczny, niezwykły, no tak, niewiarygodny.
Ale, wiesz co, to jest ciekawe, bo Le Corbusier na przykład, jak zobaczył szkołę, która była z takich cegieł i prostych elementów betonowych, budowana przy Sagrada Familia, bo tam powstał taki budynek szkolny, który zresztą istnieje do dzisiaj, to Le Corbusier napisał, że to jest właśnie to, co skrywa w sobie, ale trzeba się temu przejrzeć, ten duch najbardziej postępowego modernizmu. Więc ja myślę, że to z Gaudim... To jest bardzo interesująca historia, bo w zależności od tego, czy dochodzimy do niego od strony, że tak powiem, takiej tradycyjnych kanonów nowoczesności architektonicznej, czy dochodzimy od kontekstu kulturowego, to zupełnie inaczej on się nam jawi. Bo trzeba pamiętać o czasie, w którym Gaudí się wyłania jako człowiek. Właśnie. Bo to jest fascynujący moment, bo to jest tak. On mi zresztą bardzo ten moment przypomina to, co mamy dzisiaj. Dlatego, że tak, z jednej strony mamy bardzo silne ruchy takie liberalno-anarchistyczne w Katalonii, tendencję nacjonalistyczną katalońską do uwolnienia, a z drugiej strony mamy
nacjonalistą katalońskim, tak niektórzy mówią. No właśnie.
On był ultrakatolickim mistykiem. Mm-hmm. Ja muszę powiedzieć, że mój pierwszy w ogóle w życiu kontakt z Gaudim był poprzez Portugalię, dokąd pojechałam zaraz po studiach. I ja wtedy nagle zrozumiałam ten świat, który się składa z tej małej Portugalii i małej Katalonii, które są przypięte tak od strony wybrzeży do dużej i bardzo
potężnej Hiszpanii.
Dominującej, chcącej dominować intelektualnie Hiszpanii. I nagle się okazało, że te wszystkie ruchy, rewolucje, zmiany, fermenty intelektualne, które w obu wypadkach i Katalonii, i Portugalii prowadziły do wielkich emigracji w stronę Francji potem, dlatego że ci, którzy odpadli, nie znajdowali tam miejsca. A z drugiej strony po raz pierwszy się spotkałam z ruchem neokatolickim, który nie był oparty na potrzebie władzy, tylko na potrzebie mistyki.
Tak, i to miał właśnie Gaudí.
Tak, tak.
Ale to dobrze, do tego wątku jeszcze wrócimy. Ja bym chciała pana profesora włączyć do naszej rozmowy, a nie mamy kontaktu wizualnego. Panie profesorze, Gaudí mówił, oryginalność polega na powrocie do źródeł. Jak wobec tego odczytać jego w tym kontekście, jego architekturę, jak rozszyfrować jej znaczenie i przesłanie, przecież w końcu, tu pani wspomniała o jego mistycyzmie. Jakie znaki i symbole, to jest pytanie do wszystkich moich gości, zamknął Gaudí w świątyni, no, przypominającej taki zamek z piasku, gigantyczny zamek z piasku.
No tak.
Profesor Andrzej Hołdzyński.
Pojawiają się bardzo ciekawe wątki. Pani profesor Leśniakowska powiedziała o tym, że Pewster był obojętny wobec Gaudiego, a później z gorliwością neofity nadrabiał zaległości. To nic dziwnego, dlatego że modernizm w swoim jestestwie poszukiwał nowego człowieka. Nowego człowieka i nowego środowiska do tego człowieka. A Gaudí nie poszukiwał nowego człowieka, dlatego że dla Gaudiego człowiek był odbiciem Boga. W związku z tym nie miał żadnego zamiaru poszukiwania nowego człowieka. I tutaj oczywiście Pewster w płaszczyźnie filozoficznej zupełnie jest antypoda Gaudiego, prawda? W związku z tym jego gorliwość neofity jest dla niektórych radosna, a niektórych jest porażką, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o jest wiele wątków w tej dzisiejszej dyskusji, jak dochodzimy do Gaudiego. Oczywiście jeśli dochodzimy z pozycji modernizmu, to jest on dziwolągiem, który nie poszukuje właśnie nowego człowieka. Jeżeli dochodzimy od pozycji filozoficznych, na przykład od jego współczesnego jemu Maxa Schellera, fenomenologa niemieckiego, to oczywiste jest, jakie miejsce zajmuje Gaudí. Gaudí w skali wartości Schellera jest na najwyższej skali, bo jest mistykiem religijnym, prawda? I opowiada o przyrodzie jako o czymś, co jest obrazem ideału, obrazem stwórcy, i stara się opowiadać o tym, co widzi, jako katolicki mistyk. Natomiast oczywiście symbolika Gaudiego jest wieloznaczna i jak każdy wspaniały artysta, on dążąc do tego ideału i opowiadając językiem architektury o dążeniu do ideału, koduje pewnego rodzaju sekretne sygnały i symbole w taki sposób, że niektórzy posądzają go o to, że był przekornie w ukryciu nawet masonem, co dodaje absolutnie nowego pimentu tej sprawie i oczywiście to jest,
co nie jest wykluczone,
ale jest ciekawiej o tym rozmawiać wtedy, prawda, bo okazuje się, że wszystkim dał co mógł dać, prawda? No to jest oczywiście plotka niepotwierdzona.
To pan profesor poruszył tutaj dość istotny problem dotyczący tego, jak Gaudi rozumiał architekturę. Ponieważ jego rozumienie architektury, jeżeli on w ogóle w takich kategoriach myślał, w kategoriach architektury wyprowadzanej z teorii architektonicznej klasycznej, prawda, to Gaudi zdecydowanie odrzucał tę linię.
On się z nią bawił. On się z nią bawił.
Tak.
Jak przyjrzymy się w parku Güell niby doryckiemu systemowi kolumn, które stoją w totalnym bezładzie, nie jak w Templu Minantis w Ordynku, tylko stoją w bezładzie potrzebującym wielką platformę, jak rusztowania, na którym to rusztowanie oparta jest platforma, która jest symbolem morza, po którym biegają dzieci, jeżdżą rowerki, a wokół tego morza, wokół tej platformy są fale i brzegi, skały w postaci ław, no to widzimy, że Gaudi posługuje się instrumentalnie całą architekturą starożytnej Grecji, co oczywiście jest spójne z jego filozofią, jeśli taką miał.
I jeszcze tylko dodam, kiedyś zapytano, w 1902 roku zapytano Gaudiego, co uważa za najważniejsze wydarzenie w Barcelonie, to powiedział, że przełożenie Homera na kataloński.
Ale jak wobec tego pogodzić tę wyobraźnię, fantazję i poczucie humoru w końcu, jak rozumiem, z tego, co pan profesor powiedział, Gaudiego, przełożone na architekturę.
Chyba z tym poczuciem humoru był problem też.
Ale Gaudi
był estetyczny dosyć.
Tak, ale jak to pogodzić z tym jego uwielbieniem dla gotyku, dla katedr gotyckich, które były precyzyjne, przestrzegały zasad świętej geometrii Gaudi?
To jest dosyć proste akurat. Proszę, nie chciałbym monopolizować debaty.
No,
ale tutaj jest chyba jeden bardzo ważny wątek. Otóż Gaudi był fantastycznym menadżerem i zarządcą. Ja miałam okazję czytać materiały, które mi były do czego innego potrzebne, ale na marginesie tych właśnie relacji prasowych pomiędzy 1902 a 1906 rokiem w Barcelonie ujawnia się taka właściwa informacja, która pokazuje, że Gaudi potrafił zorganizować najbardziej niemożliwe przedsięwzięcia w niezwykle wyrachowany, dokładny, systematyczny sposób. W krasie katalońskiej tego czasu w Barcelonie wydawanej zachowały się na przykład takie listy zatrudnień. To był taki zwyczaj w tym czasie, że mówiło się, kto do czego został sprowadzony i kto wykonuje. Druga rzecz, która mnie fascynuje i którą pamiętam a propos studiów zresztą nad Picassem, nie nad Gaudim, to jest to, jak bardzo dokładnie były zorganizowane w Barcelonie na początku XX wieku komisje, które dopuszczały poszczególne projekty architektoniczne. I na przykład pamiętam w wypadku Gaudiego, już nie pamiętam, czego to dotyczyło, ale on zaprojektował budynek, któremu zarzucono, że ma za niskie przejścia, nie spełnia norm pożarowych, że powinien mieć przekształconą szerokość korytarzy. Nie wiem, czy to nie dotyczyło Casamila w ogóle.
O Casamila w ogóle mówią, że wygląda jak po trzęsieniu ziemi.
Ale takie dlaczego o tym mówię? Otóż on zmienił te plany. On zmienił te plany, on przerysował to, co było przedmiotem zarzutów i powstała ta realizacja potem. I mnie się wydaje, że to pokazuje bardzo ciekawą taką twarz Gaudiego, to znaczy takiego wyrachowania w tym szaleństwie. A druga rzecz, która też pamiętam, że dla mnie była bardzo dużą niespodzianką, to terminologia. Otóż tam się, jak się zajmujemy tymczasem w Barcelonie, to jest bardzo wiele takich terminów architektonicznych, które jak pierwszy raz usłyszałam, to w ogóle nie wiedziałam, co one znaczą. A to jest, dzisiaj byśmy powiedzieli, system budowlanego recyklingu. To znaczy, cały system miażdżonych kafelków, mielonych kamieni, takich odrzutów drewnianych, które były specjalnie klejone i stosowane do tego czasu. Ja pamiętam, jak wyszłam po raz pierwszy i zobaczyłam jeden z sufitów w przestrzeni Kazamila, który wygląda naprawdę jak suflet, który się gotuje. Taki, to dla mnie było, jak w ogóle to jest wykonane. I okazało się, że to jest zmoczonej tektury, która była utwardzana. I wtedy do mnie doszło, a ja się dużo w życiu zajmowałam papierem, to znaczy, jak bardzo dużo w tej architekturze jest takich technologii, które mi się nigdy wcześniej z architekturą nie kojarzyły.
Ale no o więc... tym, przepraszam, o czym pani profesor przed sekundą powiedziała, w biografii Gaudiego pod tytułem Geniusz z Barcelony, Gaudi Geniusz z Barcelony. Ja mam dla państwa 4 egzemplarze tej książki, która ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy. Otóż autor tej biografii, Holender, historyk sztuki, Guy van Hensbergen, napisał tak oto. Gaudi to postać niezwykle współczesna. Charakteryzowały go holistyczne podejście do świata, głęboka duchowość, niezwykła oryginalność. Do tworzenia swych budowli wykorzystywał potłuczone kafle, porcelanę, zabawki dziecięce, stare nici z fabryk tekstylnych, metalowe obręcze z bel bawełny, sprężyny z łóżek i zwęglone resztki z pieców fabrycznych.
Otóż w tym cytacie widać bardzo wyraźnie strategię Gaudiego w jego odchodzeniu od tradycyjnego rozumienia dzieła architektonicznego. Otóż po pierwsze, to, że on odwoływał się na początku swojej twórczości i te elementy są czytelne zarówno do gotyku, jak do architektury klasycznej, przede wszystkim do doryki, to jest oczywiście tradycja charakterystyczna dla architekta, który porusza się w kręgu myśli XIX-wiecznej teorii architektury. Ten kult dla gotycyzmu i tak dalej. To wszystko wiemy, ale w pewnym momencie Gaudi przekształca ten gotyk, czy też neogotyk i tę klasykę nie w architekturę, tylko w rzeźbę. Tak. On traktował dzieło architektoniczne w kategoriach rzeźbiarskich, w kategoriach kreacji, która sytuuje jego osobę jako twórcę w zupełnie nowej perspektywie, nie architekta, inżyniera, ale właśnie artysty, kreatora, równego Bogu. To jest ta nowa postawa wczesnomodernistyczna, która będzie później przez awangardę, przede wszystkim właśnie przez Corbusiera, eksponowana jako architekt, jako kreator, który buduje, czy też wytwarza, tworzy, powołuje do życia nowe byty. Organiczność architektury Gaudiego, czy też tych jego archirzeźby, które zapowiadają to, co będzie później robił Le Corbusier w tym swoim nurcie archirzeźbiarskim, prawda? Sytuuje go w bardzo szczególnym momencie, bo my oczywiście wiemy, że on redefiniował Art Nouveau, że on przekształcał różnego rodzaju konwencje obowiązujące w ówczesnej architekturze i w ogóle w kulturze wizualnej przełomu XIX i XX wieku, ale sposób, w jaki on traktował materię architektoniczną, powoduje, że jest tak niezwykłą i tak kontrowersyjną i ciągle jeszcze budzącą namysł postacią. On po prostu traktował te swoje kreacje jak żywe organizmy, które balansują na pograniczu natury i kultury. Tak, to, tak, że on używał te wszystkie
balkony jako glony.
Tak, te wszystkie roślinne elementy, które, ta profuzja formy, ten detal, ten kolor, ta bardzo zróżnicowana materiały, których używał, surowe betony, które pozostawiał, to wszystko powodowało, że to że wiodło to do kreacji, która wytracała ten twardy język architektury w rozumieniu inżynierskim i sytuowała go coraz wyraźniej w obszarze kreacji rzeźbiarskiej i powiązana z tym koncepcja architekta jako demiurga.
Tak, tam jest jeszcze jeden ważny moment. Tam jest u Gaudiego i w ogóle w tym obszarze geograficznym dokonuje się jeszcze jedno ważne spotkanie. To jest spotkanie myśli neogotyckiej z Mudéjar, z neo-Mudéjar właściwie, czyli z wpływami arabskimi.
Oczywiście, ten orientalizm szczególnie i tam on dochodzi
do
głosu.
On się ogląda, może nie z daleka, ale jak się podchodzi do poszczególnych elementów, na przykład w Parc Güell, albo w stajniach Güell, zwłaszcza w stajniach Güell, to tam widać, że normalnie te przerwy, które są pomiędzy tynkiem, między cegłami, między poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi, na które na ogół architekci nie zwracali uwagi, to tam są różne ciekawe rzeczy. Tam są kamyki ozdobne, powkładane, tam są pomalowane pędzelkiem takie malutkie ślady. I dla mnie właśnie najbardziej zaskakujące było, jak zobaczyłam z bliska coś, czego w ogóle nie widać na zdjęciach. Prawda? To znaczy to daje takie pojęcie...
Znaczy zmysłowość tej architektury.
Taką wielozmysłowość i taką sensualność nawet tej przestrzeni, w której to się... Ten detal jest równie ważny jak cała olbrzymia konstrukcja. I jeszcze jedną rzecz chciałam właśnie o Gaudim powiedzieć, co też mnie zaskoczyło, jak pamiętam przy lekturach. Otóż Gaudi świetnie mówił po niemiecku, znakomicie mówił po hiszpańsku i po katalońsku, no bo wtedy wszyscy do tego katalońskiego. Nie znał angielskiego. I to, co pamiętam w jednej z gazet, chyba z 1904 roku, to był taki atak Pablo Picassa na Gaudiego, bo Picasso nie znosił Gaudiego. Tam po prostu była taka kontrowersja, że w prasie były drukowane rysunki satyryczne, które
ośmieszały się nawzajem. Nie jedyny Picasso.
Ale właśnie co zarzucano Gaudiemu? Że on nie zna angielskiego i w związku z tym on nie czyta.
A Picasso znał?
Tak. Tak. Picasso nie mówił, ale czytał, a nawet odpisywał niekiedy po angielsku.
Pisano na temat Gaudiego, że jego architektura, cytuję, jest skrajnym zaślepieniem urokiem malowniczości do granic absurdu, a filozof baskijski Miguel de Unamuno opisał styl Gaudiego jako pijaną sztukę.
O, jak oni się strasznie nie lubili wzajemnie.
Tak, natomiast George Orwell w Hołdzie dla Katalonii napisał: poszedłem spojrzeć na nowoczesną katedrę, jeden z najbardziej szkaradnych budynków na świecie. Ma cztery zakończone blankami iglice, dokładnie w kształcie butelek wina reńskiego. W przeciwieństwie do wielu kościołów w Barcelonie nie została zniszczona podczas rewolucji. Ocalała, jak mówią, ze względu na wartość artystyczną. Uważam, że anarchiści wykazali się złym gustem, skoro nie zniszczyli jej, gdy była do tego stosowna okazja.
A ja była.
Panie profesorze, ponieważ za chwilę się musimy z panem rozstać.
Jak szkoda.
A dlaczego?
Jak
szkoda, no bo to jest połączenie z Paryżem, bardzo przepraszam.
Ale Paryż jest takie
blisko, bardzo blisko, na wyciągnięcie
ręki. Szkoda, że
Praga,
nie mogliśmy się...
Praga, nie wiem, po prawym brzegu Warszawy od
Tak. Szkoda, że nie mogliśmy się przez połączenie przez Skype'a. Ale
to nie ma znaczenia.
Panie profesorze, dlaczego...
Bo jest tak ciekawy, że kontynuujmy. Ja się przysłuchuję z pasją.
Dobrze. Panie profesorze, dlaczego Gaudi budził tak skrajne emocje?
No pytanie jest bardzo dobre. Budził skrajne emocje, dlatego weźmy Le Corbusier. Było powiedziane, że Le Corbusier widział, czy widziano Le Corbusier jak nowego Boga i takim samym, jak samego Boga widziano Gaudiego. Nic bardziej pomylonego. Gaudi nigdy nie mógł sobie uzurpować miejsca Boga, dlatego że dążył do ideału boskiego, wiedząc, że nigdy nie osiągnie tego ideału, bo nie jest Bogiem. Natomiast Corbusier był przekonany, że jest Bogiem.
A właśnie.
I to jest ta podstawowa różnica. I stąd wynika ta nonszalancja tego, co się wydarzyło w latach 50. 60. I wydarzyło się to, że Corbusier, myśląc, że jest Bogiem, zaproponował, a propos Paryża, zburzenie Paryża na północ od Notre Dame na powierzchni 100 hektarów i zbudowanie na tym miejscu, na miejscu średniowiecznego Paryża, swoje wieżowce na planie krzyża. W związku z tym to, co by nigdy Gaudiemu nie przyszło do głowy, tylko że Gaudi wpisał się w Barcelonę, te Barcelonę Czerdy, w sposób bardzo kulturalny, jak tylko najlepszy mógł, prawda, dążąc do ideału, do którego prawdopodobnie też dążył Czerda. dlatego się wszyscy nie znosili wzajemnie, dlatego nie znosił go prawdopodobnie Pfefner gruntownie i dlatego nie znosili go tak zwani postępowi architekci, dlatego że Gaudi w bardzo otwarty sposób, będąc ponadto człowiekiem, który nie lubił luksusu, w przeciwieństwie do wielu modernistów, którzy mówiąc o architekturze dla ludu, mieszkali w kamienicach XIX-wiecznych, 400-metrowej powierzchni, wydając przyjęcia z szampanem za 400 euro butelka. W związku z tym fałsz tej postawy z pewnością powodował, że nienawidzili Gaudiego, który był sobą. Gaudi był człowiekiem skromnym, dążył do tego słynnego ideału, prawda, boskiego, do którego wiedział, że nie dosięgnie. Nie miał ambicji zastąpienia Pana Boga, jak już mówiliśmy.
Nie, bo on powiedział, że jest jedynie kontynuatorem. Skromnie. Gaudi twierdził, że jest tylko kontynuatorem dzieła wielkiego architekta, jakim jest Bóg.
Oczywiście. Tak. A przy okazji miał spostrzeżenia, jeśli chodzi o... Tutaj była mowa o... ta dyskusja jest tak wielowątkowa, że wymagała prawdopodobnie pracy naukowej, a nie tylko godzinnej rozmowy. No, ale jest w niedosycie oczywiście
taki
tego.
Taki to bohater.
Więc próbujemy to jakoś uporządkować, co jest oczywiście niemożliwe z natury tego czasu, który mamy. Ale biorąc pod uwagę jego warsztat, czy na przykład jego... mówiąc o tej wielowątkowości samej pracy Gaudiego, bo to sprawy ideologiczne i filozoficzne mamy ze sobą, rozumiem, że omówiliśmy. Jeśli chodzi o sprawy warsztatowe i to, że on używał tych recyklingów, prawda, jako prekursor, że używał połamanych kafli, połamanych kieliszków w Casa Batlló z pięknych kafli, wyłożył taki grzbiet rybi jak łuska, onomatopoeicznie wręcz mówiący w przestrzeni.
Trencadis to się
on
nazywa.
On opisywał boskość przestrzeni i jej kreacji w sposób, który przyjął za stosowny, czyli opisując ją w sposób obrazkowy, prawda? Natomiast inni opisują to w sposób abstrakcyjny, co nie odbiera im również chwały dążenia do tego opisu, tego ideału. Natomiast wracając do kwestii wielowymiarowej czy wielowątkowej, to ten recykling Gaudiego jest dla mnie pasjonujący, bo przypomina mi Kurta Schwitersa z jego mercami, czyli z obrazami. Kurt Schwiters, przypominam, to jest bardzo też podobna historia, umarł w mieszkaniu, w którym zgromadził 20 tysięcy paczek papierosów, 20 tysięcy pudełek po kawie, 20 tysięcy czegoś, bo on gromadził wszystko. I Gaudi, stosując recykling, jest oczywiście dla ludzi, którzy więcej myślą niż patrzą, albo widzą, bo wiedzą, tworzy też tą warstwę kognitywną, ukrytą, zaszyfrowaną. On jest jednak komentatorem bytu i filozofii życia ludzkiego. Gromadząc te recyklingi, oczywiście tworzy metaforę bytu ludzkiego, jego recyklingu. To są rzeczy niesłychane, dlatego że tym się dzisiaj zajmuje podobno sztuka współczesna, a on zupełnie spokojnie zajmuje się tym na początku XX wieku, na końcu XIX wieku. To czyni z niego osobę aktualną. Niezmiernie aktualną i niezmiernie nowoczesną, jeżeli nowoczesnością jest mówienie o współczesnym człowieku w jego otoczeniu.
Ale jeżeli mówimy o tym recyklingu, moim zdaniem nie jest to najszczęśliwsze określenie, ponieważ strategia wykorzystywania tych odpadów, tych zdegradowanych obiektów, przedmiotów i tak dalej, tego wszystkiego, tej całej materii, którą on przywracał w nowe dzieło, to jest to oczywiście strategia bliska modernistycznym kolażom. Bo na tym polega między innymi również tajemnica tej architektury, czy też tej archirzeźby, która była przestrzennym kolażem, składającym się i z cytatów z historii, i przetworzeń, przepracowań, elementów branych z różnych rzeczywistości. I wszystko to razem powoływało takie dzieło, tutaj nie, może ten Kurt Schwitters nam się pojawia, który no jest w jakimś sensie podobną.
Tak, ale ja myślę, że to jest już kulturowo postquem. Podczas gdy pamiętajmy, że w kulturze tego obszaru południowego Katalonii, ale też i Portugalii jest takie pojęcie jak trencadis. Trencadis to były
stosowane już od XVI wieku, potłuczone fragmenty azulejów, albo kafelków, albo kamieni. W każdym razie tam był taki zwyczaj, że nie, jeżeli na przykład przerabiano kościół, zwłaszcza kościół, świątynię, to nigdy nie wyrzucano tych elementów,
no tak, materiał wtórny,
ponieważ one były wcześniej poświęcone, w związku z tym uważano, że należy je zmielić, pomieszać i użyć ponownie. To jest bardzo ważny element, wydaje mi się, u Gaudiego. I chciałam zwrócić w związku z tym jeszcze na jedną taką rzecz uwagę, którą też pamiętam z relacji prasowych. Otóż w Barcelonie chyba w 1909 roku, jakoś latem, w lipcu chyba, albo w sierpniu, była ta słynna Setmana Tragica, ten taki tydzień, kiedy zniszczono kilkadziesiąt obiektów sztuki sakralnej. To był ten moment takich największych wystąpień anarchistycznych. Otóż nie zniszczono żadnego obiektu, który wzniósł Gaudi. To był jeden, o tym pisano. Zadawano sobie wtedy to pytanie, dlaczego nie zniszczono. I odpowiedź na to była bardzo interesująca. Pamiętam taki artykuł, ja nie wiem, czy to Ortega y Gasset o tym nie napisał w pewnym momencie. Już nie pamiętam, skąd mi to zostało w pamięci, że właśnie dlatego, że Gaudi używał ziemię i kamień kataloński, nie wolno tego dotykać, bo to bez względu na to, czy to jest katolickie, czy niekatolickie, to jest nasze. I to jest w ogóle bardzo interesujące, jak bardzo głęboko to poczucie tożsamości i padło tu słowo nacjonalizmu. Po polsku słowo nacjonalizm jest troszeczkę inaczej, tak. Raczej tendencje narodowościowe, to znaczy takie, które odbudowują.
Bardzo silne poczucie tożsamościowe.
Tak.
Ale pani profesor mówi, że nie zniszczono dzieła Gaudiego. No,
w tym 1909 roku, bo potem i wcześniej
ale
zniszczono.
Ale potem 20 lipca 1936
tak,
roku.
A to zupełnie co innego.
To przecież włamano się do krypty Sagrada Familia.
No tak, ale Franco nienawidził
Gaudiego. Wszystko, co po Gaudim zostało.
Franco nienawidził Gaudiego.
Oczywiście.
To dzisiaj się uczy w Portugalii, w Hiszpanii, w szkołach o tym, w jaki sposób Franco walczył z artystami. Właśnie w taki sposób, że wysyłał służby specjalne, żeby zniszczyły ich dorobek.
No tak jak
dlatego
inni
Picasso uciekł,
walczyli.
Dlatego
niszczyli awangardę.
Oczywiście,
prawda?
Ale tutaj ta gra była wyjątkowo perfidna i ja myślę, że to jest w ogóle taki obszar, o którym się u nas mało mówi. On bardzo przypomina te relacje między Hiszpanią a Katalonią, a Hiszpanią a Portugalią, one mi bardzo zawsze przypominały relacje między problemem rosyjskim a polskim, a na przykład problemem rosyjskim a ukraińskim. Niby bardzo blisko,
ale
napięcia były bardzo silne.
I te wątki tożsamościowe tutaj się bardzo wyraźnie uwydatniają. Ja bym chciała jeszcze jedną kwestię
ale
tutaj.
Przepraszam bardzo, bo teraz już musimy włączyć słuchaczy, którzy do nas dzwonią. 22 645 22 22, a to znaczy, panie profesorze, że musimy się pożegnać.
Dlaczego?
No cóż, przykro mi, ale
nam również.
Debata jest wspaniała.
Bardzo serdecznie panu dziękuję i mam nadzieję, że to nie nasze nie ostatnie spotkanie na antenie. Będę poszukiwać pana.
Podzielam tą nadzieję.
Prawie nie tylko Gaudiego.
Dziękuję za zaproszenie, do miłego zobaczenia, do miłego usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo. Pan profesor Andrzej Hołdzyński z Paryża był naszym gościem. 22 645 22 22 klcw@polskieradio.pl. Ja jeszcze tylko muszę dodać, że oprócz tej książki Gaudi, geniusz z Barcelony, biografii wydanej przez wydawnictwo Marginesy autorstwa Gia van Hensenbergera, czyli historyka sztuki holenderskiego, mam dla państwa także 3 egzemplarze książki Antoni Gaudi, kapłan piękna z Barcelony. Taki nosi tytuł, Przemysława Słowińskiego, i to jest książka, która się ukazała nakładem wydawnictwa Wideograf 2. Te książki rozlosujemy oczywiście albo pod koniec audycji, albo po audycji, jeśli nie zdążymy. Natomiast ja chciałam zacytować fragment tej biografii polskiego autora. Otóż napisał tak: Antonio Gaudi, czczony i lżony, unosi się nad XX wiekiem niczym zadumany gigant Goi. Jak każdego bohatera legendy, prawdziwego Gaudiego skrywają zasłony i dekady zaniedbania i łatwego krytycyzmu. Przez ponad 40 lat reżim Franco tłumił tożsamość kulturową Katalonii, przemilczając znaczenie dzieła Gaudiego. Nie brakowało też ludzi, którzy nadal uważali go za Dantego architektury, żarliwych rzeczników nieukończonej Sagrada Familia, samotnej, niebotycznej budowli, której przyszło reprezentować teologię ludu Katalonii. Ktoś kiedyś powiedział, że najważniejszym nauczycielem, mistrzem Gaudiego był sam Bóg, któremu się nigdy nie śpieszy. I że Bóg czekał sobie setki lat na ukończenie katedry w Chartres, w Sewilli. No i według tych standardów 150 lat oczekiwania na ukończenie Sagrady Familii to naprawdę nic takiego.
No to chyba w 2026 roku ma być
ukończona, prawda? Tak. Ale ja w to nie wierzę. Ale mi się wydaje, że Gaudi miał takie założenie i ten duch tam w tym kościele buszuje.
Ja jestem osobiście przeciwna procedurom dokańczania dzieła, które nie zostało skończone i to powinno jednak zostać.
Nie ma żadnych chyba już wskazówek.
Nie ma wskazówek, teraz wszystko będzie spłonęło. Kreacja współczesnych architektów, oczywiście, którzy będą tylko robili makietę z Gaudiego, co nie jest najszczęśliwszym pomysłem.
Ale wiesz co, bo tutaj padło takie pytanie, kto był nauczycielem Gaudiego. Mm-hmm. Ja myślę, ja nie wiem, czy to jest opracowane, czy nie, bo pamiętam to też z tej polemiki El Quatre Gats, czyli tej grupy, w której był Picasso z Gaudi wtedy. Mhm. Otóż tam wskazywano bardzo, że Gaudi jest dzieckiem swojego taty, chyba Franciszka czy Franceska, już nie pamiętam, tak? Który był fantastycznym rzemieślnikiem.
Tak. Kotlarzem.
Nie.
To otóż częsty wątek biograficzny architektów.
Jak byłam w 2004 roku w Muzeum Reina Sofia w Madrycie, bo tam potrzebowałam w archiwum różnych materiałów dotyczących, to właśnie okazało się, że on był osobą, która wspomagała konserwatorów w Prado, ojciec Gaudiego.
Aha.
On miał po prostu tak niebywale opanowany warsztat.
W biografiach jest napisane, tak? Że ojciec był świetnym kotlarzem, że był znakomitym rzemieślnikiem.
Tak, ale co to znaczy kotlarz? On po prostu...
No stąd te dwa liniały i sznur, które Gaudi wymyślił
ale
jako
kotlarz od
instrumenty
na
wystarczające.
Gra? Czy...
Nie, od kotłów chyba takich służących, nie wiem, w przemyśle wykorzystywanych.
No nie wiem. Ja pamiętam to, że dla mnie bardzo ciekawą informacją było właśnie to, że on miał niezwykle jako młody człowiek opanowany warsztat, taki rzemieślniczo-technologiczny. Trzeba też pamiętać, że to jest okres bardzo ciekawy, zarówno w Hiszpanii, w Madrycie, w Barcelonie, w Walencji, kiedy się rozwijają się dwie wielkie szkoły konserwatorskie, muzealne. I zaczyna być bardzo duża potrzeba na ludzi, którzy oprócz tego, że są architektami, mają wielką wiedzę o materiałoznawstwie. I wiemy z wielu źródeł, z literatury, że Gaudi był bardzo często proszony o taką właśnie konsultację.
Odbierzemy telefony 22 645 22 22. Halo?
Dzień dobry.
Witam pana.
Ja chciałem się tylko zapytać, czy wyrazić zdziwienie, czy można jakby tak było przejść do porządku dziennego nad okolicznościami jednak śmierci Gaudiego. Mi się wydaje, że no przynajmniej jakieś, nie wiem, wydaje mi się, że można by się w tym doszukiwać jednak jakieś tam, nie wiem, może nie zrządzenia losu, ale dla mnie jakby tak ta sprawa nie jest taka oczywista, że po prostu no, był wypadek, nie ma o czym tam, nie ma
wypadek,
prawa,
tak, był po
nie,
prostu
to jest
wypadek.
Ciekawa, nie, to jest bardzo ciekawa i długa historia.
Ale to nie, dobrze. Czyli śmierć Gaudiego.
Oraz też byłbym zainteresowany, czy w ogóle, nie wiem, jakieś osoby, środowiska w ogóle drążyły temat.
Tak.
Dobrze, dziękuję za to pytanie. Jeszcze jeden telefon, halo.
Cały wątek śmierci architektów to jest odrębny temat.
Halo?
Halo, dzień dobry.
Witam pana.
Nazywam się Marek Neumann, dzwonię z Wrocławia, jestem fotografem architektury i wnętrz, jestem zachwycony Gaudim. Miałem przyjemność, ogromną przyjemność bycia w Barcelonie i w środku Sagrady Familii. Jest to ogromny plac budowy i zastanawiam się, czy państwo wiedzą, jaki jest przybliżony czas zakończenia budowy Sagrady Familii.
No właśnie 26 rok podobno.
Tak, przed chwilą o tym mówiłyśmy, że stulecie śmierci Gaudiego.
No tak, tylko z tych informacji, które ostatnio uzyskałem, to właśnie ta data 26 rok nie jest do potwierdzona i to może się jeszcze przedłużyć.
Na pewno. Ale to jest oczywiście. Czyli za 10 lat nie ma takiej szansy.
Nie miejmy złudzeń, że to się uda.
Czyli mam rozumieć, że to jest tylko orientacyjna data i to może się przedłużyć po prostu.
Być może komuś taka data zakończenia, sfinalizowania tego dzieła się marzy, ale właśnie zastanawiamy się, czy to jest w ogóle możliwe i czy Gaudi by sobie tego życzył. Dziękujemy panu bardzo. 22 645 22 22 śmierć.
Ja też o śmierci Gaudiego wiem z literatury zupełnie pobocznej, ponieważ ta śmierć była powodem bardzo wielu różnych
dzieł
współczesnej w Katalonii, w Hiszpanii. Mhm. Po prostu bardzo wielu artystów współczesnych podejmowało ten temat jako coś, co jest interesujące. Trzeba powiedzieć tak, Gaudi bardzo specyficznie żył. On był niezwykle wstrzemięźliwym wegetarianinem. Znane jest i jest przedmiotem bardzo wielu opowiadań w literaturze, jak on trzy razy w życiu, chyba już nie pamiętam, trzy czy dwa razy w życiu umierał, bo się zagłodził. Jak wielcy ludzie przyjeżdżali do niego i namawiali go, żeby powrócił do życia. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest pewna
hagiografia
literacka. Niemniej pod koniec życia on, bo to już wiadomo z różnych relacji też fotograficznych, prawda? Znaczy jak się przegląda na przykład zdjęcia w archiwum Gaudiego.
Był wyniszczony.
On był niezwykle chudy. On się ubierał niezwykle chyba tak powiedziałabym, nie, wygodnie. To znaczy widziałam chyba ze trzy takie zdjęcia, kiedy on ma taką marynarę z wielkimi kieszeniami, w których pewnie różne rzeczy się mieściły. I pamiętam też zdjęcie z jego pracowni, właśnie przy Sagrada Familia, które utkwiło mi niesamowicie w pamięci i które w swoich zbiorach jako slajd ma również Władysław Hasior w Zakopanem, ponieważ ta pracownia przy Sagrada Familia wyglądała dokładnie chyba tak, jak pracownia Hasiora w późniejszym okresie. To znaczy tak, tu były złożone same puszki, gdzie indziej same manekiny, gdzie indziej góra butów, w innym miejscu całe mnóstwo różnego rodzaju fragmentów ubrań. I ja myślę, że Gaudi był troszkę postrzegany jako taki trochę dziwak, który wychodził z tej przestrzeni tej kolekcji, a jak chodził, to podobno też zbierał różne rzeczy i przynosił, bo on je nieustannie przetwarzał. Bardzo polecam, te zdjęcia są w internecie zresztą.
A ja z kolei polecam, jeśli pani profesor pozwoli, do tego opisu, polecam tę biografię Gaudiego napisaną przez Van Hensbergena, który mówi tak o Gaudim. Opisywany jako zniewieściały dandys, rygorystyczny wegetarianin i gorliwy katolik, był też ekscentryczny, błyskotliwy i niezwykle ambitny. Jego rude włosy wyróżniały go spośród ciemnowłosych Katalończyków nie mniej niż hipnotyzujące spojrzenie błękitnych oczu i zachowanie, o którym w Barcelonie krążyły legendy. Pewny siebie, bywał arogancki i butny, bezkompromisowy, przywiązany do swoich wizji, rzadko szedł na ustępstwa. Znający swoją wartość, walczył o każdego peseta ze swoimi zleceniodawcami, a jednocześnie tak niewiele potrzebował. Żyjąc skromnie w rodzinnym domu z ojcem, potem z bratanicą, wreszcie samotnie na budowie Sagrada Familia, dzieła jego życia. Zaskakująco różny w kolejnych etapach swego życia, elegancki młody bourgeois, wyniszczony dietą i chorobami, zapracowany mężczyzna, przypominający żebraka, zdziwaczały staruszek. Zawsze żył architekturą i dla architektury.
Tak, ale wracając do tej śmierci jeszcze. Dobrze, żeby dokończyć to pytanie i ten temat.
Z
tego, co funkcjonuje w takiej mitologii współczesnej, to on nigdy nie nosił przy sobie żadnych dokumentów podobno.
A właśnie.
No i to był powód, dla którego on
nikt nie wiedział, kim jest ten starzec.
Ta historia tej śmierci, która była opisywana wielokrotnie w różnych gazetach, w literaturze, zdaje się polegała na tym, że on po prostu został wzięty jako dziad i w dwóch kolejnych chyba szpitalach nie
nie chciano go przyjąć, ale w końcu go rozpoznano, bo go tam zaczęto chyba gdzieś szukać w pewnym momencie. Czy jego pracownicy.
Tak, jak zmarł. To...
Nie, wcześniej. Tam jest...
Ale on przez trzy dni był w hospicjum. Nie wiem. Nikt nie wiedział, kim
ale
on jest.
Polecam bardzo wszystkim, którzy się tą śmiercią Gaudiego interesują, przebogatą literaturę współczesną na ten temat, katalońską i hiszpańską, bo tam jest bardzo dużo takich wątków.
No tak, ale to już wchodzimy tutaj w taki obszar literacki.
Życia i po życiu.
Tworzenia takiej hagiografii.
Tak, ale musimy odebrać telefony, bo już czekają słuchacze, a ja tu jeszcze mam bardzo ciekawe pytania w mailach. Halo? Halo?
Halo.
Jesteśmy, słuchamy.
Dzień dobry, Tomasz z Torunia się kłania.
Dzień dobry, witam pana.
Proszę państwa, ja właściwie to mam do wszystkich pytanie, bo zastanawiam się nad taką relacją między twórczością Salvadora Dali, który też był Katalończykiem, a czy ewentualnie czerpał on jakieś wzory do swojej twórczości z natchnienia Gaudiego. Czy coś na ten temat można by tutaj wywnioskować?
Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze jeden.
Dziękuję bardzo.
Już drugi telefon się rozłączył. Słuchacz, bardzo przepraszam, że tak długo ktoś czekał. Tak. Relacja Gaudi i Dali.
Dali był piewcą Gaudiego, tak. Czym zresztą samemu Gaudiemu bardzo zaszkodził. Chyba w pewnym momencie, prawda?
Ale dlaczego mu zaszkodził?
Dlatego, że wszyscy ci, którzy się wyśmiewali z Salvadora Dali i którzy uważali jego sztukę za...
Rykoszetem dostawał
i Gaudi. Tak. Ja myślę, że tam rzeczywiście taka tożsamość katalońska grała rolę, ale myślę też, że rzeczywiście Dali był zafascynowany przede wszystkim niebywałą pomysłowością Gaudiego, taką inwencją
niezależnością.
Tak,
jego,
niezależnością.
Jego całkowitą wolnością jako twórcy.
Jest przecież cały cykl fotografii Salvadora Dali, który się fotografuje w Parc Güell, prawda? Jest takie słynne zdjęcie na tych ławkach. Jeszcze chciałam jedną rzecz...
To jest najdłuższa ławka na świecie,
ale chciałam jeszcze jedną rzecz ważną powiedzieć. Ten Parc Güell to jest takie przedziwne miejsce. Ono jest strasznie nisko, poniżej poziomu morza, ale też jest chyba ze 200 metrów powyżej. I tam jest wiele takich miejsc, w których się traci widzenie i odzyskuje widzenie. I Gaudi z tego, i Dali, z tego co wiemy, bardzo się zainspirował tym Parc Güell. Jest kilka obrazów Salvadora Dali, które mają takie zniekształcenie przestrzeni. Wiadomo, że on nie tyle nawet z samym Parc Güell, ile rysunkami do tego Parc Güell.
Ale gdybyśmy poszli tym tropem, o którym tutaj przez chwilą powiedziałaś, to trzeba byłoby tutaj przywołać jeden z bardzo intrygujących wątków, który warto, będąc w którymś z obiektów Gaudiego, osobiście przećwiczyć ten problem. Mianowicie koncepcja architektury i odbiorcy architektury sformułowana przez Eisensteina, który traktował widza architektury i uczestnika przestrzeni architektonicznej w kategoriach żywej kamery. I to właśnie bardzo wyraźnie daje o sobie znać w tak niezwykłych obiektach, jak to, co stworzył Gaudi, ponieważ to jest przestrzeń, w której nasze ciało, nasz organizm zaczyna funkcjonować na zupełnie innych zasadach, niż to, do czego nas przyzwyczaja klasyczna architektura, która powoduje nami według określonych schematów. Jeżeli byśmy tutaj położyli na to jeszcze warstwę psychoanalizy, na to, jak kreował te swoje archirzeźby Gaudi, i w jaki sposób on oddziałuje na swoich, na uczestników tej gry, jak wciąga nas w te labirynty, w te właśnie widoki, powidoki, zanikające przestrzenie, wsysa nas do środka. To wszystko powoduje, że Gaudi jawi nam się jako postać także i z takiego punktu widzenia wyjątkowa i niezwykła.
I odbieramy telefony. Halo?
Dzień dobry pani, ja się nazywam Dorota Kutchan. Chciałam przypomnieć jeszcze, że architektura Gaudiego grała w takim znakomitym filmie, nie pamiętam reżysera, Zawód reporter.
Tak, oczywiście. Kluczowe sceny tam się odbywały.
Są to przepiękne sceny i sam film świetny, ale chciałam jeszcze, jeśli można, przeczytać krótki wiersz mojego ojca Zbigniewa Kutchana pod tytułem Gaudi, jeśli można.
Proszę bardzo.
Z wszystkich obietnic świata rozczarowania, ze spartaczonych lat rupieciarnia, a teraz ostatni akt, ora verdady. Wielki architekt Gaudi odrzucił klasyczny porządek. Objawił w Barcelonie swoje szalone budowle. Katedry nad katedrami już nie ukończył. Jej wieże drążyły niebo, a jego dnia któregoś z chichotem Dostojewskiego zabił po prostu tramwaj. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani bardzo. Jeszcze jeden telefon. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Krzysztof z Lubelskiego. Wiadomo, że generał Franco właśnie nienawidził Gaudiego i to gdzieś czytałem, że planował podobno zniszczenie Sagrada Familia. Czy to prawda?
Dziękujemy bardzo. Co pani na to?
No, w tej chwili akurat, tak jak u nas jest IPN, to w Hiszpanii działa, IPN, tak, no jest archiwum Franco, służb Franco jest powoli publikowane. Z roku na rok się ukazują nowe rzeczy i myślę, że to wkrótce, o co pan pyta, pewnie znajdzie jakiś. Nieprawdopodobny był ten program zniszczenia pewnych rzeczy. Rzeczywiście widać, myślę, że od Stalina Franco przejął system.
Każdy dyktator miał swoje obsesje.
Wyeliminowania pamięci i obiektów. Tak. I
zarządzanie tradycją.
Mamy odpowiedź od słuchacza naszego pani Łukaszu. Dziękuję, w sprawie kotłów. Otóż napisał pan Łukasz, że zarówno ojciec, jak i dziadek Gaudiego byli kotlarzami w rozumieniu rzemieślników wyrabiających kotły do grzania wody.
Ja bym chciała jeden wątek tutaj jeszcze poruszyć w takim szerszym planie kultury zachodniej, kultury europejskiej. Mianowicie, jeżeli pytamy o to, jaką pozycję zajmuje Gaudi, to zdajmy sobie sprawę, w jakim miejscu w Europie on działał. On nigdy z tej Barcelony właściwie nie wyjechał. Wszystkie jego realizacje są w Katalonii.
Tak, też pytają o to słuchacze, aczkolwiek projektował Palma, coś dla Nowego Jorku.
Tak, bardzo dużo projektował na wystawy światowe. No, i katedra w Palma la Mallorca.
Ale to, ale to zostało na papierze, w sferze projektów. Natomiast zdecydowanie jest architektem, czy twórcą, wolałabym mówić twórca, który działał na peryferiach Europy, prawda, ówczesnej. Centrum było w Paryżu i to był punkt odniesienia dla twórców i architektów przełomu XIX i XX wieku. To nam pokazuje taki bardzo intrygujący problem związany w ogóle z tym, jak sytuują się wielkie zjawiska w kulturze zachodniej, które wcale nie muszą powstawać w tych centrach, gdzie wypracowywane są czyste modele estetyczne i teoretyczne, tylko to, co jest najciekawsze, to, co jest najbardziej intrygujące przez swoją buntowniczość, swój anarchizm, to jest to, co powstaje na styku kultury marginesów i centrów, prawda?
Tak, ale wiesz,
to jest bardzo to interesujące, dlaczego Gaudi zajmuje tak ważną pozycję. Właśnie dlatego, że on pozostał postacią związaną z tamtą
z tamtym miejscem. Ale
słuchacze pytają, czy miał naśladowców.
Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo jedną z przyczyn popularności Gaudiego stała się wystawa światowa, która w 1888 roku była w Barcelonie. To jest ten największy przełom w postrzeganiu Barcelony. Jak się właśnie czyta prasę i na przykład czytamy, że 2,5 miliona ludzi odwiedziło Barcelonę w końcu XIX wieku.
No
wyobraźmy sobie, czym oni tam dojechali, gdzie oni spali, gdzie oni jedli, co oni robili.
Ale to jest w ogóle cała historia tych wielkich wystaw światowych, poczynając od Londynu w 51 roku.
Gaudi przecież projektował właśnie na tę wystawę światową chyba 2 stoiska. Mhm. I to był ten moment takiej przemiany Gaudiego i jednocześnie wiedzy, że Gaudi istnieje w innych miejscach. Przecież u niego zamawiano właśnie jeden z najwyższych hoteli w Nowym Jorku, który nie został chyba zrealizowany. Zamówiono, Niemcy u niego zamawiali różnego rodzaju propozycje, które też nie zostały wykonane, ale wtedy też powstała jeszcze jedna idea, która była wykonana kilkanaście lat później, już nie pamiętam, jakoś w pierwszej dekadzie, czyli pierwsze kino
w Barcelonie. On pomysł w ogóle, żeby ten kinoteatr, bo lata później, lata 80. XIX wieku, to jest ten pierwszy moment, kiedy się mówi o
filmu.
Tak, o ruchomych obrazach. I Gaudi był strasznym miłośnikiem tych ruchomych obrazów, o tym wiemy.
Ale też jeszcze pani profesor przypomniała właśnie tę wystawę światową w Barcelonie, to wtedy pojawiły się takie określenia sztuki Gaudiego z jednej strony, że to wulgarna sztuka, a z drugiej strony, że to zmysłowa sztuka.
No tak, bo to zdecydowanie był to był szok.
Był szok z pewnością.
To był szok estetyczny dla odbiorców, którzy nie byli przyzwyczajeni do takiej perwersyjnej architektury i takiego podejścia do formy architektonicznej. To burzyło kompletnie zastane konwencje i całą tradycję politechnicznej architektury, edukacji architektonicznej, wszystkie podstawowe zasady, na których się wychowywali i kształcili architekci europejscy. I na tym polega ten fenomen. Tutaj było pytanie o kontynuatorów, jeśli powiem.
Tak.
Kontynuatorów mamy przede wszystkim, mamy takiego bardzo, bardzo też dziwacznego twórcę, samouka zresztą, niejakiego Hundertwassera, który w Wiedniu i okolicach pobudował, jeżeli państwo będą w Wiedniu, to
jest jego dom.
To jest tak, jest jego dom, który jest taką trawestacją Gaudiego, z wykorzystaniem również takich materiałów, kafelków, koloru, takiej właśnie rzeźbiarskości, zmysłowości formy architektonicznej, ale oczywiście bardzo daleko Hundertwasserowi do Gaudiego.
Ale Hundertwasser też jest, powiedziała, cały czas mało poznany od tej drugiej strony. Zna się jego wielkie te baseny, zna się jego dom, ale
na prowincji kościółki różne,
kapliczki, takie barki.
Bardzo zresztą ciekawie wpisane w kontekst krajobrazowy. To jest autor, którego trzeba byłoby jeszcze rozpoznać.
Jeszcze pytanie od naszej słuchaczki, pani Karoliny, która napisała, mówiły panie o silnych wpływach natury w jego pracach. Proszę o informację, czy ma to związek z jego trybem życia. Outsider prowadzący życie blisko natury. Mm-hmm. Skąd wynika ta inspiracja?
No jak budował Casamila, to wysyłał swoich asystentów podobno, żeby glony przynosili z morza, żeby każdy przecież balkon w Casamila jest inny. Tak. I podobno do każdego była jakaś osobna forma botaniczno-morska brana. Nie wiem, czy to prawda, ale takie
no
są.
No bo jest to atlas botaniczny.
No właśnie, prawda?
Musimy jeszcze odpowiedzieć, bo za chwilę kończymy, odpowiedzieć na tu pojawiające się w bardzo wielu mailach pytanie o beatyfikację Gaudiego, bo o Gaudi wiemy niemal wszystko, co robił w każdej minucie ostatnich 15 lat. Że według jego trybu życia można było nastawiać zegarki, że msza, poranne modlitwy, anioł pański, wieczorny spacer do spowiedzi. Wiemy, że był tercjarzem franciszkańskim. Wiemy, gdzie i kiedy kupował gazety.
Lecz to, co się działo w
jego duszy, jest kompletną tajemnicą. W Hiszpanii działa Stowarzyszenie na Rzecz Beatyfikacji Antonio Gaudiego. Latem 1998 arcybiskup Barcelony Ricard Maria Carles rozpoczął proces zmierzający do ogłoszenia Gaudiego patronem architektów. Czy w ostatniej minucie naszego spotkania, czy jest to kontynuowany proces?
No, ten proces beatyfikacyjny zdaje się toczy się, ale to jest długa sprawa, ponieważ no, nie ma takich namacalnych dowodów na świętość Gaudiego.
Dowody świętości. Podobno jest taki motyw właśnie, jak on w jednym z klasztorów prawie, że już umierał na skutek postu, który chyba...
Nazbyt ascetycznego,
który był zbyt wiele miesięcy, a jednak już nie pamiętam, po wizycie któregoś z biskupów z nim zaprzyjaźnionych nagle wstał, zjadł i poszedł do pracy.
Więc jest to możliwe. Naszymi gośćmi były dzisiaj pani profesor Marta Leśniakowska. Dziękuję. Pani
dziękuję bardzo.
Dorota Folga-Januszewska, dziękuję. Z Paryża pan profesor Andrzej Hołdzyński, też dziękuję. Książki otrzymają Jacek Koncicki, Łukasz Zaręba, Alek Cywiński, Karolina Robak i jeszcze Marek Neumann, Krzysztof Biernat, Tomasz Sawicki. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Hanna Maria Giza.